partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Dzień dobry i witam serdecznie. Codrive numer 85, w którym porozmawiamy sobie o tym, czy to koniec walki o tytuł, czy Max, nie ja, uznaje, że czas już do Mercedesa i czy mały Japończyk nie zostaje wielkim mistrzem i nie zostanie, a porozmawiamy sobie o tym wszystkim i o jeszcze wielu innych rzeczach z jednym z najbardziej znanych głosów w świecie polskiej Formuły 1, ze współtwórcą podcastu Budnik Pokrzywiński, współtwórcą Park Fair Me, dziennikarzem Viaplay i od niedawna twórcą podcastu Prosto z Lawety, Bartosz Pokrzywiński, czy też Bartek Pokrzywiński. Cześć!
Cześć, dzień dobry. Tam tyle tych rzeczy wymieniłeś, ja nie wiem, kiedy to wszystko się stało. Część już jest nieaktualna, no bo Viaplay już, jak wiemy, nie ma w Polsce. Oficjalnie widziałem gaszenie światła, ale reszta się zgadza. Także dzień dobry wszystkim. Cześć.
Bardzo nam miło, że z nami jesteś. Jest z nami Cezary Gutowski. Cześć, Czarku. Nic nie wymieniłem, czekaj, teraz mi głupio. Mój drogi przyjaciel, współtwórca podcastu Codrive, Cezary Gutowski.
To ja. Dzień dobry wszystkim i witamy Ciebie, Bartku. Bardzo nam miło Ciebie gościć i myślę, że będzie nam bardzo fajnie pogadać sobie.
Już powiedziałem, o czym będziemy gadać, ale zaczniemy sobie od takiego stałego punktu naszego programu, czyli propsów i disów za poprzedni wyścig. Oglądałeś? Nie, no dobra, wiem, że oglądałeś, bo już o nim mówiłeś u siebie w podcaście, albo bardzo dobrze zmyślałeś. I dajemy propsa i disa, to może być kierowca, to może być zespół. Zacznij dziś, Czarek, ponieważ ja sobie uzurpuję to prawo zazwyczaj jako pierwszy, to zobaczysz, o co kaman. Proszę, Czarku.
No dobrze, ja dzisiaj jakby wyjątkowo, bo zazwyczaj dajemy jakby osobom, ale dziś dam propsa McLarenowi. Dam propsa McLarenowi za to, że dają nam walkę o Mistrzostwo Świata Kierowców, bo nie muszą, prawda? Kto im każe? I to jest super fair, byli za to krytykowani, byli wyśmiewani, szczególnie w zeszłym roku, kiedy Norris teoretycznie gonił Verstappena, tylko teoretycznie. I to działa po prostu. Dzięki nim będziemy mieli super walkę o Mistrzostwo Świata Kierowców. Mam nadzieję, że to dalej potrwa. Więc props dla McLarena za to. A Dis, no a pójdę po linii najmniejszego oporu. Disa dam Antonellemu, który oczywiście przeprosił od razu za to uderzenie i no, wziął wszystko na siebie, tak posypał głowę popiołem, jak zwał, tak zwał. Natomiast no, jest to, było to słabe zagranie bardzo, dość amatorskie. I ja rozumiem, że nie jest młodym kierowcą, tak, to jest jego pierwszy sezon, ma tam 18 lat i tak dalej, ale po tym tekście, co puścił w Kanadzie, że teraz jak ma to trzecie miejsce, to pierwsze podium, to on wróci do tego, to mnie niezmiennie mnie to bawi. On wróci do tego, co było na Monzy 2024 i wrócił.
No i wrócił.
Tak, średnio mi się to jakoś to spodobało.
Bartosz Pokrzywiński teraz będzie bronił Antonellego. Już to widzę w jego...
Nie będę zupełnie bronił Antonellego. Bardzo mi się w ogóle podobało to ustawienie. Jak widzieliśmy kamerę onboardową z perspektywy Maxa, jak nim obróciło. Pierwsze, co się stało, to wiadomo, pierwszy klakson, potem hamuje, czyli komunikat, podejrzewam, jeszcze był w trakcie, wiecie, całej kolizji jeszcze przy konterce. I ja jestem pewien, że on widział, że to jest Mercedes i tylko było poszukiwanie, jaki to jest kolor kamery, czy jest żółta, czy nie. Jak jest żółta, jak nie, to o rany. Ale na szczęście, o, Antonelli, dobra, o, zdarza się, no, młody chłopak, pierwszy raz. To jest tak, jak wiecie, widzicie taką naklejkę Baby on Board na samochodzie, czyli dobra, nie zatrąbię, nie zatrąbię tym razem, ale nie, no tak, należy mu się i też wydaje mi się, że akurat Andrea Kimi Antonelli jest takim kierowcą, który przez Toto Wolffa, Mercedesa i przez całą Formułę 1 jest namaszczany od lat, już Cezary, lata temu pamiętam o tym wszyscy mówiliśmy, że po prostu to nazwisko się pojawiało w tym świadku, zanim jeszcze miało realnie prawo się tam pojawiać. Już Wolff zawsze go plagował i pamiętam, że po raz pierwszy chyba usłyszałem w Austin w 22 roku w jakimś smalltalkowym żarcie to do Wolffa, że no jeszcze Kimi Antonelli, ja mówię, kto to jest w ogóle, jakiś twój junior? I przez to wszystko takie namaszczanie wydaje mi się, że to jest takie złote dzieci nie tylko jego, ale też wszystkich, więc ten błąd powinien teraz przez wszystkich być tak karnie wytykany mu, w sensie zrobiłeś błąd, ładnie przeproś. Przeproś tego, tą, tamtą, przeproś kibiców. Jak wszystko zrobiłeś, jest checklista odhaczona, okej, okay, mamy zamknięte nową umiejętność, doświadczanie błędów, przez które cierpią inni. Więc tak, odhaczył sobie w ten weekend. Jeśli mogę, następny props EDC, bo tak, mam ułożoną w głowie od razu formułkę. Cezary zaczął od McLarena jako od zespołu, ja w ogóle zacznę i się skupię tylko na zespołach, jeśli mogę. Props ode mnie dla Zaubera, za to, co zrobili z tą konstrukcją. W skali całego sezonu, paradoksalnie, ja nie jestem zaskoczony, bo jak ja byłem zaskoczony brakiem postępu, no bo macie infrastrukturę, jest teraz Jonathan Whitley, macie dwóch dobrych kierowców, młody talent i doświadczony stary wyga, macie infrastrukturę, macie inwestycje od Audi od lat już teraz i brak efektów. Dla mnie zaskoczeniem był brak efektów, więc to, że oni teraz mają takie osiągi, że są w stanie kończyć wyścig w punktach, to nie jest zaskoczenie, ale to, że są w stanie to robić po takim początku sezonu i po tym, gdzie byli na początku tego sezonu, to jest mega props za to, że tutaj nie było poddawania się, nie było kombinowania tekstami w stylu, no skupiamy się już na tym, co będzie w kolejnym roku, nie. Że tu jest jeszcze walka i to mi się mega podoba i wiadomo, że przecież też pan Gabriel Bortoleto zasługuje na to, żeby go pochwalić. Natomiast diss ode mnie dla Williamsa, Cezary, Max, ja oglądałem Williamsa, który momentami wpadał w tony 2019 roku, czyli zepsuł się bolid, co się stało, narzekał w kwalifikacjach Carlos Sainz, że go ściąga w lewo, wymieniamy otwory chłodzące, te doloty do chłodzenia hamulców i potem na starcie jest znowu problem, znowu z hamulcami. Potem Alex Albon kończy udział w wyścigu i znowu trochę nie wiadomo dlaczego. Williams przez sekundę znowu przypomniał sobie, że on miewał dziwaczne problemy ze składaniem bolidów i z tym mi się to skojarzyło wczoraj, z taką bezradnością Williamsa, w sensie wszystko się wali, a my nie wiemy dlaczego. Tego się nie spodziewałem, więc za to jest diss dla Williamsa.
Jest to coś zadziwiającego, co się dzieje z Williamsem, że się wtrącę Maxowi w słowo. Też chciałem dać dissa Williamsowi, ale uznałem, że Antonelli ma tutaj priorytet. Dziwny też taki timing, nie? Że teraz, kiedy potwierdzono, że Vauls ma przedłużony kontrakt na kilka lat, a na pewno było wiadomo wcześniej, tylko to zostało ogłoszone później, no to tak się człowiek zastanawia. Carlos Sainz wydaje mi się, że zaczyna widzieć, w co wdepnął. Generalnie jest bardzo rozgoryczony, no bo to jest szczerze, te awarie, typu coś odpadło z podłogi, nie po najechaniu na tarkę, po prostu sam się popsuła, ale na mnie największe wrażenie zrobiły te hamulce, bo to jest coś, co jakby dla mnie to jest przypomnienie całego sezonu prawie 2019, tych rzeczy Robert nie mówił często, a wręcz bardzo rzadko, a już na pewno nie publicznie, natomiast generalnie jak można było przyłożyć ucho tu czy tam, i usłyszeć coś poza jakby tym oficjalnym obrotem, no to była nagminna. To był nagminny problem, że po prostu ten bolid ściągało i ten bolid nie miał równych temperatur hamulców. Nie wiadomo było do końca, jakie są temperatury, bo niektóre czynniki się roztapiały, było tak gorąco i nikt nie mógł nic z tym zrobić w zespole, który miał ile? 8 tytułów Mistrza Świata Konstruktorów na tym etapie? Jednym z najbardziej utytułowanych teamów, który był legendą tej Formuły 1, tak rzeczy działały w 2019 roku. Różnica jest taka, że wtedy byli totalnym dnem, jeśli chodzi o osiągi, a teraz mają boli, w którym można walczyć. Być może to podium w dobrym momencie, jeżeli nie będą tak strzaniać. Natomiast co do Saubera, tylko dorzucę swoje, że powiedziałeś o Whitley'u, ale wydaje mi się, że Mattia Binotto to jest ten człowiek też, nie można pominąć jego wkładu, prawda? Mi się wydaje, że to jest takie super combo. Ja cały czas wyznaję teorię jednak, że zwolnienie Binotto z Ferrari to był ogromny błąd, że Binotto potrzebował pomocnika, a nie zwolnienia.
Ja jestem bardzo ciekaw, jak to, przepraszam Max, jest mega ciekawe, bardzo. Jak to jest teraz, jeśli chodzi o Hinwil, bo ja nie do końca rozumiem tego, co się stało z Andreasem Seidlem, co się stało z tą strukturą, która wcześniej była trochę budowana, ona się rozmyła z tych czy innych powodów, teraz mamy kompletnego składaka właśnie w postaci Binotto, który został odejśnięty z Ferrari w wiadomych okolicznościach, mamy dokładkę z Red Bulla, chyba jednego z niewielu pracowników, tak mi się wydaje, ekip ostatnich lat, który mógłby realnie objąć takie stanowisko obok Jamesa, czyli ktoś, kogo awansowaliśmy jakby przez doświadczenie, bo Whitley moim zdaniem jest giga dobrym zasobem, jeśli chodzi o tą pracę na to, że on w Red Bullu robił bardzo dużo rzeczy, nie? Więc on jest taką łatą, którą przyklejasz od razu i to działa. On proceduralnie myślę, że jest w stanie załatwić bardzo dużo rzeczy, natomiast Binotto powinien być od tej wizji. Co tam się działo? Jak tam energia się zmieniła, że ta poprzednia konstrukcja, która była budowana, zanim jeszcze zdążyła zagrać swój koncert, to od razu zmieniono całą orkiestrę i tak naprawdę budujemy coś na nowo. Jestem ciekaw, co by się stało, słuchajcie, gdyby na przykład nie takie podwójne punkty na zakończenie tego sezonu. Czy na przykład Mattia Binotto i ta układanka też nie byłaby podważana ponownie?
Znaczy, co do Whitley'a, to trzeba jeszcze dać, on ma super tą umiejętności miękkie, jest po prostu facetem, który spaja zespół, jest człowiekiem takim do rany przyłóż, można powiedzieć, a przypuszczalnie jeszcze oprócz tego ma jakąś, oprócz tej cechy jeszcze ma jakąś stanowczość i decyzyjność i kompetencje. W Sauberze to się rozjechało na kilku różnych punktach. Po pierwsze był to zespół wydmuszka, który jechał tak naprawdę trochę na opinii, może nie tak jak Williams wcześniej, tylko w trochę lepszym stanie, natomiast Fred miał tam jakiś swój poziom, który osiągał zespół i na więcej to mu za bardzo nie zależało, też nie wiedział chyba do końca, jak więcej zrobić. Miał ten zespół po to, żeby też załatwiać swoje sprawy, jak wiadomo, wyścigowe, więc po prostu oni sobie tam jechali. Tam od sezonu do sezonu. No i potem weszli w ten cały, zniknął Fred, który to spajał i to się wszystko rozsypało. Nie było szefa, tak był reprezentant teamu przez długi czas, a z tyłu szły te korporacyjne przepychanki. Teraz, że była zmiana prezesa w Audi, no a potem z tego, co mówiono, to po prostu Adrian Zajdel. Raz, że usłyszałem opinię, że on był kiedyś świetny, a potem jakoś tak zaczął politykować za bardzo i że stracił ten taki... pazur, który miał kiedyś i właśnie te kompetencje, które miał dawno temu, jak na przykład pracował w BMW, czy potem w Porsche, jako szef sportowy. Natomiast tam był jeszcze na korporacyjnym poziomie, miał spór z człowiekiem odpowiedzialnym od strony Audi za zespół. Więc to była taka typowa sytuacja, kiedy mamy korporację, która nie do końca kupiła zespół wyścigowy i nie do końca wie, jak go...
Coś nowego, słuchajcie, w Formule 1.
tak. Czyli stara, sprawdzona historia. No i teraz no, po prostu zresetowali to, zrobili bardzo dobrze, ściągnęli Binotto, super ruch, dobry. No i oczywiście Whitley to jest strzał dziesiątka, to jest hit. Ale to jest kolejny człowiek wyciągnięty z Red Bulla, którego brak osłabia Red Bulla, a wzmacnia inny zespół. Mi się wydaje, że Rob Marshall to jest po prostu taki... To była największa strata dla Red Bulla i największy dla McLarena z kolei. Ale myślę, że o tym jeszcze pogadamy sobie.
Cezary Gutowski, Bartosz Pokrzywiński. Wielkie brawa, proszę Państwa. Słuchajcie, mam dwie myśli, tylko one już były do komentarzy tak dawno temu, że się zastanawiam, czy do tego wracać.
Przepraszam,
ale
to jest moja wina, się przyznaję.
Nie, absolutnie. Bardzo dobrze. Mówiłeś o tym, że Williamsowi się przypomina 2019 rok, a ja się zastanawiam, czy się przypomina, czy to jest, wiesz, tak jak masz jakąś traumę, potem nad nią pracujesz, ale nagle w sytuacji stresowej wracasz tak naprawdę do tych starych czasów i po prostu nie wiesz, co się dzieje. To było jedno, co chciałem powiedzieć. A drugie to oczywiście oceniamy teraz, kiedy im świetnie poszło i są na fali wznoszącej, ale tak jak Marcin Budkowski u nas w podcaście opowiadał o tej strukturze w Ferrari z Fredem Vasserem i tym drugim panem, którego nazwisko zapomniałem. Takie
Ambrosio.
Tak, i że tam to tak działa średnio, to tutaj z kolei mamy tego Whitleya i Binotto i póki co wygląda, że jakoś im to idzie. Mój props i mój diss. Props dla Liama Lawsona. Wielki Liam Lawson, jestem fanem. Ja chciałbym myśleć, że teraz to już będzie siła, ale no... Nie wyskakuje za bardzo do gry. Cieszę się tym najlepszym jego wynikiem w historii w Formule 1. Po prostu jestem jego fanem i mam nadzieję, że troszkę się odbije od tych 18-20 miejsc. Chociaż jestem też fanem Hadżara, więc jemu też źle nie życzę, ale zobaczymy. Póki co super. Jak mu się od razu podniósł cały vibe, cały humorek, szedł taki wyluzowany, znowu tak jak Lawson, który wchodził tam na tych kilka wyścigów. Tak jest, takiego Liama chcę oglądać. A Diz, zostajemy w rodzinie Red Bulla, Yuki Tsunoda. Ktoś po tym zderzeniu Maxa z Antonellim pisał na Twitterze, że Red Bull ma serię 77 wyścigów z rzędu z punktami, jakimikolwiek, a rekord należy do Ferrari 81 i wszystko w rękach Tsunody. I tak sobie myślę, nie będzie tutaj tego.
Bye, bye. A on wywiózł punkt, ale karnej. Może tutaj tego nie zrozumiał.
Może rację. Nieważne jak gadają, ważne, że gadają.
A jak się okaże.
Tak, a jak się okazuje, można było wyjeździć punkty, bo Hulkenberg startował z 20 pola, tak? I dojechał w punktach, więc to nie jest tak, że to była jakaś misja niemożliwa w tym wyścigu. No dobra, zanim przejdziemy dalej, to ja mam szybkie pytanie do pana Bartosza. Co to znaczy IT PMO Manager?
Okej. Okay. IT to jest przedrostek, na którym ja się nie znam. IT. PMO to jest... Serio? Mam mówić? Project Management Office, czyli jakby Upraszczając biuro zarządzania projektami, menadżer no to stanowisko, czyli jakby średni szczebel korporacyjny, chyba tak mogę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie projektami o PMO, no to jest taka rola, która w moim wypadku spaja pracę project managerów, czyli tymi ludźmi, którzy zarządzają jakimiś zmianami, wprowadzeniem jakichś zmian w korporacji. To są bardzo szczegółowe i ekstremalnie nudne zagadnienia i kwestie, o których naprawdę nie warto nigdzie rozmawiać i się tak różnią w zależności od formy i od organizacji, w której się jest, że to jest bardzo duża rzecz, ale 80 czy 75% z tego, o czym mówiłeś, czyli mojej takiej dziennej pracy, to jest komunikacja z ludźmi z Anglii, z Indii, Chin, Hongkongu i z innych krajów Europy i nadzorowanie tego, żeby praca kilkudziesięciu osób była dostarczana i robiona w odpowiedni sposób, w odpowiednim standardzie, wspieranie ich na bieżąco i wymaganie od nich pewnych rzeczy. Więc to jest taka rola bardzo, bardzo komunikacyjna, ale też ma w sobie coś fajnego. To IT, nie wiem dlaczego tam się to znajduje. Słuchajcie, miałem być wcześniej dzisiaj z wami, ale biegłem do samochodu po kabel, bo gdzieś zgubiłem, to jest moja znajomość IT, gdzieś zgubiłem mój kabel USB, USB-C, więc musiałem być do samochodu, wyjąć szybko z auta, więc ja się na IT kompletnie nie znam, ale ciekawe jest to, że pracuję dla firmy, która kiedyś była w Formule 1 jako sponsor jednego z zespołów. I zawsze, kiedy o tym mówię, to wszyscy mówią, ale jak? Ja mówię, nieważne, to jest taka firma, kiedyś tam była, nikt nie wie, o kogo chodzi, wy pamiętacie na pewno, bo to logo było takie mega charakterystyczne.
Na Stewarcie była HSBC między innymi. Tak, mi się wydaje, chyba.
Tak. A teraz tylko na lotniskach się widuje tą logówę, jak się gdzieś podróżuje.
Bardzo poważnie to wszystko brzmi, także gratulujemy, ale powiedz w takim razie, jak to się stało, że by night jesteś IT PMO manager, a by day rozkochałeś się w Formule 1 i zostałeś dziennikarzem.
Jest odwrotnie, jest totalnie odwrotnie. Jestem dziennikarzem teoretycznie z wykształcenia, bo kończyłem dziennikarstwo i zarabiałem na kieszonkowe papierosy i bilety komunikacyjne, pisząc artykuły o samochodach przed studiami jeszcze, w klasie maturalnej. Zresztą tego pana, który ma na imię Cezary, poznałem na polskiej premierze Audi Q3 w 11 albo w 12 roku w Krakowie. Był taki event kiedyś. Znaczy tam się widzieliśmy pierwszy raz, pamiętam.
Maria, nawet nie pamiętam, że na premierze Audi Q3, przepraszam cię, ale
za samochody nie pamiętam. Stawiałeś piwa wtedy, pamiętam, w jednej z krakowskich knajp.
Klasyczny czar.
Tak, a nie, to jakby ja przez lata pisałem o samochodach, swoją drogą czasami na prosto z lawety się powołuję, jak czegoś szukam, a zwykle gadamy o starych samochodach i wynajduję jakiś artykuł 2009, autokult.pl, Bartosz Pokrzywiński, takie, Boże, ja tak pisałem kiedyś, więc jakby to była moja główna praca i główny pomysł na zajęcie w życiu. Do pewnego momentu to wychodziło, do czasu, kiedy się nie okazało, że jednak warto by było wziąć życie w garść, a nie tylko na te podstawowe potrzeby sobie gdzieś tam zarabiać. Więc wtedy się pojawiła ta ścieżka związana z zarządzaniem projektami, bo w tym sobie jakoś zawsze radziłem, żeby spiąć pracę kilku osób i jeszcze zrobić to tak jak, może nie tak jak Jonathan Wheatley, ale próbując zrobić to soft skillowo, miękko i fajnie, ale jednak kiedy trzeba powiedzieć, że dobra, ale teraz to robimy, to żeby zrobić. No i tak się pojawiła ta druga rzecz, która jakby plan był taki, że to ma płacić rachunki, a po pracy mogę robić fajne rzeczy, na przykład założyć sobie podcast z kolegą ze studiów, czyli z Bartkiem Budnikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
A swoje pierwsze zetknięcie z Formułą 1, pamiętasz?
Moje pierwsze wspomnienie takie z Formułą 1, pamiętam, że ja zawsze kochałem samochody i motoryzację, jako dzieciak, jak pewnie wielu facetów z tego pokolenia lat 80., 90., po prostu samochody były wtedy czymś dużym, bo nie było wielu fajnych rzeczy do robienia dla młodych chłopaków, moim zdaniem. Więc swego czasu, nie wiem, tata jeździł na taksówce, dziadek był taksówkarzem i to wszystko gdzieś tam było. Nie będę kłamał, że od 91 roku miałem w domu, wiecie, bezpośrednie transmisje z wyścigów Grand Prix. Tego nie było po prostu wtedy. Jak ktoś tak mówi, a żył w takim mega przeciętnym polskim domu jak ja, gdzie dopiero w 94 roku się pojawiła satelita, jeszcze, słuchajcie, bez możliwości zmiany tych satelit, czy albo Hotbird, albo Astra, to raczej się ograniczało wszystko do jedynki, dwójki, Polsatu i TVN, jak już powstał, nie będę kłamał, ale pamiętam, że kiedyś jechałem z rodzicami samochodem i zawsze mi się podobały wyścigi, różne wyścigi, a jestem zbyt goszczy, więc też żużel był wtedy grany bardzo mocno i pamiętam, że zapytałem się mamy, kto jest kierowcą Formuły 1, jakich znam, i mama powiedziała Niki Lauda, ja sobie pomyślałem, że to znam dwóch już, Nik i Lauda, że ich jest dwóch, a potem się okazało, że to jest Niki Lauda, więc to jest moje pierwsze wspomnienie z Formułą 1, a później to już były czasy podstawówki, nazwisko Montoya, potem były gazety Automoto, które tam za plecami leżą, gdzie między innymi chociażby Mikołaj Sokół pisał wtedy teksty, pamiętam, i jakoś tak to się potem wszystko spotkało w 2006 roku, no i potem był ten moment, który wszyscy pamiętamy z mojego pokolenia, jestem totalnie dzieckiem Neostrady, jestem totalnie dzieckiem pokolenia Roberta Kubicy. Jestem z tego strasznie dumny. Jak ktoś uważa, że w ogóle on wynalazł Formułę 1 na papirusie jeszcze zanim, to jest bzdura. Zwykle ludzie tak mówią, że jako dwulatkowie oglądali wyścigi. Tego wtedy nie było.
Chyba, że się urodzili w 2006, no to wtedy tak.
Nie, wtedy tak, ale jak ktoś się urodził tam...
Śmieję się.
Naprawdę, jest. Musiałby mieć bardzo szerokie możliwości, albo kogoś, kto był blisko tego sportu po prostu dla niego, nie wiem, znajomego, kierowcę, dziennikarza, ktoś, kogo wierzył za granicę na przykład, to może, ale u nas w Bydgoszczy wtedy... Nie, nie oszukujmy się, nie. Co więcej, ja nagrywałem podcast... Zacząłem nagrać podcast z Bartkiem, bo w tych czasach, ja to nazywam międzykubicowych, czyli po pamiętnym wypadku, zainteresowanie Formułą 1 w takim realnym otoczeniu ludzi totalnie stopniało, jakby totalnie jakby się wypaliło. I wtedy, kiedy nie było gdzie legalnie oglądać Formuły 1 w Polsce, to się okazało, że tak realnie to jest na przykład w moim mieście garstka osób, którą znałem, która ją dalej ogląda regularnie, w sensie, że nie, że czyta wyniki, tylko nie, no oglądam, wiesz, treningi, kwalifikacje, wyścig, robię te rzeczy wszystkie i to byłem między innymi ja i mój kolega ze studiów, czyli właśnie Bartek, więc jakby to był wąski krąg ludzi w tamtym okresie. A bardzo mile wspominam tamte czasy zresztą. To były czasy Facebooka już.
No to dobra, to przejdziemy w takim razie do Lando i Norrisa, dwóch kierowców McLarena i Oscara i Piastriego i Papaya Rules, które tym razem zadziałało, ale no katastrofy było... Tyle i dużo dymu spod kół Oscara Piastriego. Czarku, czy McLaren to w ogóle dobrze robi, że tak robi?
Czy jesteś fanem tego? No to za to dostali propsa. Jestem wielkim fanem tego, to jest oczywiście niepraktyczne. Chociaż szczerze, w tym momencie, kiedy McLaren ma taką przewagę, bo będę zawsze bronił, że to nie jest dominacja, dominacje widzieliśmy w Formule 1 prawdziwe i wyglądały o wiele bardziej zatrważająco, no to jednak przy tak wysokim poziomie kierowców i generalnie po prostu rywalizacji to no super, nie ma sensu tutaj kombinować i też wydaje mi się, że McLaren zdaje sobie sprawę, że nie, gdyby Norris był pewniakiem, to w tym momencie niewykluczone, że zostałby obstawiony nawet przy obecnej formie Piastriego, ale tutaj no nie jest. Lando ma swoje przebłyski i kiedyś super, to był na przykład ten weekend, choć i tak przecież dał ciała w wyścigu, te dwa takie błędy popełnił, jeden po drugim drobne, które mogły być kosztowne, a nie były. Natomiast generalnie, no jak mu wychodzi, to wychodzi mu super. Super okrążenie kwalifikacyjne, jak złoży, no i po prostu daje radę. Ale no średnia pokazuje, że częściej mu nie wychodzi niż wychodzi. W tym momencie mają tego Piastriego, który no cały czas ma bardzo równy, bardzo wysoki poziom, więc nawet nie mają za bardzo wyboru, ale mogliby. Przy tej przewadze technicznej mogliby powiedzieć, dobra, ten walczy o mistrzostwo i być może z Norrisem by to dowieźli, z Piastrim tym bardziej by to pewnie dowieźli, bo tak to mniej więcej oceniam. Natomiast generalnie no, uważam, że to jest super rzecz i po prostu mogą sobie na to pozwolić, ale to nie byłaby norma. W Formule 1, no nie wiem, Mercedes jak dominował kilkukrotnie, totalnie, tak, mógłby pozwolić, żeby Bottas walczył z Hamiltonem, coś, co nigdy nie miało miejsca tak naprawdę. Jak Ferrari dominowało, ten słynny przypadek, 2002 rok, Austria, tak, Grand Prix Austrii, kiedy Barrichello zostaje zmuszony do puszczenia Schumachera i robi to ostentacyjnie tuż przed metą na ostatnim okrążeniu, komentowałem ten wyścig, co ciekawe, w Kanal Plus, to w ogóle prehistoria, to też nie musieli. Ferrari miało totalną przewagę, po prostu wszystkich miażdżyło, a jednak ustawiali kolejność nawet w tak... Wiadomo było, że Schumacher będzie mistrzem świata, ale nawet w takim momencie kombinowali. A tutaj McLaren, proszę bardzo, otwarta karta, ścigacie się chłopaki, mimo tego, co się stało w Kanadzie, mimo tego, co prawie się stało teraz w Austrii, cały czas mają obaj szanse na mistrzostwo i to nam ratuje sezon i to nam po prostu robi Formułę 1 w tym momencie.
A Bartek, Piastri czy Norris? Kto będzie mistrzem świata? Bo w sumie nie wiem, jak obstawiasz.
To jest to, co powiedział Cezary. Ja sobie tak to tłumaczę trochę, że ta różnica między tymi dwoma panami jest taka, że po stronie Lando Norrisa zawsze będzie doświadczenie i to po prostu widać, że on jest dłużej w Formule 1, ale wydaje mi się, że Oscar Piastri jest w tej Formule 1 jako trochę inny byt, na trochę innych zasadach, bo o ile Lando Norris musiał się w tej Formule 1 rozwijać i przechodzić różne etapy dojrzewania, moim zdaniem także jako człowiek, nie jako kierowca, tak Oscar Piastri paradoksalnie jako człowiek wszedł tam niemal kompletny. On się tylko rozwijał jako kierowca, czyli jakby, no pamiętacie pierwszy rok, zużycie opon w tempie wyścigowym. No dramat. Co się stało później? Poprawione. Dziękuję bardzo. Następne do kolekcji. I ciekawie sobie to tak tłumaczyć, że wydaje mi się Oscar Piastri, gdyby oni obaj biegali, to Oscar Piastri operowałby na bardzo wysokim tętnie cały czas bez najmniejszych problemów, będąc w stanie je podnosić raz na jakiś czas na absolutne maksimum. Lando Norris spokojnie potrafi do tego maksimum doskoczyć, ale u niego czasem zdarza się, że on musi naprawdę na chwilę zwolnić. Jest jakaś wpadka, on oscyluje w trochę większej skali, ale w dół niestety. Więc o ile Oscar jest w stanie takie tempo mocne trzymać cały czas i na przykład być drugim, być trzecim, być czwartym, ale nie robić takich dramatycznych błędów. Wczoraj było bardzo blisko swoją drogą. Ja, jakby to się stało w tej czwórce, wtedy to miałem takie, Boże, Oskar, wszystko zniszczyłeś, stary, całą opinię sobie zszargałeś taką głupotą. Na szczęście to się nie stało. Tak, Lando potrafi skakać wysoko, potrafi być lepszym od Oskara Piastriego. Moim zdaniem przez cały weekend Lando Norris był lepszym kierowcą. Po prostu to był jego weekend wyścigowy. Koniec, kropka. Ale jeżeli chodzi o tytuł Mistrza Świata, czyli o to, żeby częściej być w tym miejscu, tak jak powiedział Cezary, Oskar Piastri naturalnie jest takim kierowcą. Lando Norris musiałby zrobić coś więcej albo musiałby napotkać wyjątkowe okoliczności, nawiązując do Mercedesów, o których powiedziałeś, 2016 rok, musiałoby się coś wydarzyć, musiałby to wykorzystać, żeby ewentualnie w tej długiej, w długiej grze walczyć z Oskarem Piastrim. Ale słuchajcie, to jest przypuszczenie po 11 rundach sezonu, w którym realnie to się dzieje po raz pierwszy. Tak realnie oni walczą o tytuł od samego początku, więc to się może zmienić w kolejnym roku kompletnie inaczej. Może, nie wiem, Oskar Piastri zacznie robić błędy, jak będzie jeszcze wyżej, jeśli chodzi o to tętno i o tę presję, a Lando Norris nagle znowu się rozwinie jako człowiek, chociaż tutaj akurat nie jestem pewien, ile tego jeszcze rozwoju zostało.
Ja myślę, że Piastri nie będzie miał takich problemów. Myślę, że to jest po prostu cecha charakteru, cecha, z którą wszedł przez całą karierę, coś, co go doprowadziło do Formuły 1, więc trudno mi sobie wyobrazić okoliczności, w których byłby wybity z pantałyku. To nie jest typ Lewisa Hamiltona, tak? Czyli wyśmienitego kierowcy, który przy jakichś wydarzeniach w życiu nagle, wiesz, traci to mojo, tak? Traci tempo i przegrywa z kolegami z ekipy. Z każdym chyba przegrał, co z nim jeździł dłużej niż jeden sezon. No poza Kowalainenem. Z Kowalainenem jeździł rok czy dwa? No, z grubsza, a i z Bottasem nie przegrał.
Z Bottasem.
Natomiast tak. No ale to wiadomo, Bottas był wtedy raz, że nie był gorszym kierowcą, a dwa, że był paziem, tak czy inaczej, więc no,
z Fernando Alonso bądź co bądź też nie przegrał, prawda?
No, też nie, i nie wygrał, tak? To był remis. Tak, to, co jest też ciekawostką. Więc moim zdaniem Piastri tutaj nie ma co wątpliwości. Norris mi imponuje, jego psychika jest w ogóle bardzo wyjątkowa, dlatego że wszyscy kierowcy, których wcześniej obserwowałem, właśnie o takich cechach, że bardzo szybki, że miewa przebłyski, naprawdę super dobry, ale waha się, no to jednak, może poza Lewisem, ale Lewis to jest trochę inna liga, no to jednak no, po takich wydarzeniach to by już tylu nie powstali, a Norris jest w stanie przyjechać tydzień, dwa tygodnie po mega wtopie i taki wrażliwy, co sam siebie biczuje i mówi, tak, sam widzi te błędy, nazywa siebie idiotą i tak dalej, przyjechać na tor i zdominować weekend, bo to było no, prawie że zdominowanie, prawda, nie oszukujmy się.
Ale więc zwróćcie uwagę, że on to zrobił po raz drugi i poprzednio to było Monako, jakby ta runda, gdzie nie masz prawa się odbudować, jakby to jest niemożliwe, no, twoje odbudowanie kończy się w ścianie. Red Bull Ring, okej, on tam jest szybki, on to zna, ale w Monako to zrobił, teraz zrobił to ponownie i to po takiej wpadce, którą zaliczył poprzednio. Jeśli chodzi o Oskara Piastriego, to jeszcze jest fajna rzecz, która moim zdaniem go bardzo zdefiniowała w ten weekend, to jak on wjechał na trawę. Mówiłem o tym, że Max Verstappen jeszcze zanim się do końca obrócił, już poszedł radiokomunikat, nie? A Oskar Piastri spojrzał w lewo i powiedział, o, ktoś mi zepnął na trawę, a ja sobie jadę dalej. Jakby totalny spokój, totalny chill. Mega mi zaimponowało to, że on nie wymachiwał rękoma od razu, że tam nie było emocji, że ja mogłem zginąć. Tego nie było. To on jest skupiony, bo tam goni kolegę zespołu. To jest ja bym tak nie potrafił. To jest imponujące naprawdę.
Tak za każdym razem, jak się pojawia ta graficzka i ten dźwięk, ten tu-du, że będzie radio i Oskar Piastri du-du-du-du-du, po prostu duka, jakby wiesz, jakby siedział w garażu, nie? Niesamowite. Ale jeszcze to, co powiedziałeś o Norrisie i Piastrim, że Norris ma to większe doświadczenie, moim zdaniem to ma drugą stronę, to znaczy, że Norris myślę, że już nas niczym nie zaskoczy do końca, że czuję, jakbyśmy my już go znali. Piastri jest jeszcze wciąż jakąś niewiadomą, co tu wyciągnie właśnie, że jeszcze będzie jeszcze dojrzalszy, że jeszcze szybszy w kwalifikacjach. To się oczywiście może zmienić, tak? Norris nie ma tam, nie jest starcem 38-letnim, tak? Jak Hamilton czy coś, ale tak...
Dzięki. Ale tak,
moim zdaniem się nie zmieni.
Moim zdaniem też nie, tak ale to o to mi właśnie chodziło.
Ale może być mistrzem świata. Norris jest kierowcą na miarę tytułu mistrza. Tylko, że niestety ma w drugim samochodzie Piastriego, który bije go powtarzalnością i siłą psychiki.
Otóż to. Pytanie, czy inny kierowca, który ma wszystkie te cechy razem wzięte i w ogóle jak powiedziałeś Bartek o tym, jestem od kilku miesięcy tak mocno wkręcony w bieganie, więc aż poczułem dreszcz, te tętna i tak dalej, też o tym wiesz, o tym myślę wszystkim. Max Verstappen, mam wrażenie, że operuje po prostu gdzie chce i gdzie, w którym sferze tętna obecnie potrzeba, to on po prostu tam wtedy wejdzie i to będzie najlepszy wybór. ale Helmut Marko otwartym tekstem przyznał: mamy jeszcze udoskonalenia na kolejne dwa wyścigi, ale ten występ, no tak, on zmusza nas do skreślenia tegorocznych mistrzostw. Niestety, mamy zarówno stratę czasową na okrążeniu, jak i 60 punktów deficytu, co jest odpowiednikiem trzech zwycięstw. No tam dwóch zwycięstw i któregoś tam miejsca. Niesamowicie ciężko to odzyskać i czy to jest już, Czarku, po prostu wywieszenie białej flagi w mistrzostwach świata kierowców?
Tak, to jest wywieszenie białej flagi. Pamiętasz, z Mikołajem, z Sokołem jeszcze rozmawialiśmy, wtedy Mikołaj miał ten, bo trzeba wierzyć w Maxa, tak jest świetnym kierowcą. Ja już byłem wtedy sceptykiem. Mi się wydaje, że to się tylko pogłębia. Nawet jeżeli Max wygra na Silverstone, co jest wcale niewykluczone, bo ten tor może sprzyjać Red Bullowi, to całościowo, moim zdaniem to jest po jabłkach, nie? Mieliśmy to potknięcie w Kanadzie, które dawało nadzieję, że może coś tam się zadziało za kulisami, co sprawi, że McLaren straci przewagę. McLaren cały czas jest potęgą i będzie potęgą. Myślę, że Christian Horner doskonale to ujął w sposób jakby nieparlamentarny, mówiąc, że Oscar Piastri współżył z rurą wydechową samochodu Lando Norrisa, mając na myśli to, bo to też to zwróciło moją uwagę,
że był tak koleś... blisko.
Tak, ale ja czekałem, kiedy on odpuści, tak? Kiedy, nie wiem, no dobra, atak dwa i potem, no już, no come on, no trzeba z tymi opanami coś zrobić. Nie można siedzieć komuś cały czas na tym skrzydle przez cały stint, no to niemożliwe fizycznie. To było możliwe. No i niestety bardzo takie dołujące, więc no moim zdaniem Red Bull już... Max, zresztą Verstappen, on to wcześniej mówił, a Verstappen nie jest tutaj jakimś, nie wiem, demagogiem, czy to nie bawi się w żadne gierki, jest bardzo szczery i taki dość surowy. Może można było powiedzieć, że jest sceptyczny, ale on mówił bardzo logicznie. Bardzo logicznie i on nie przekreśla też swoich szans z góry, więc nie dramatyzuje szczególnie. Od dłuższego czasu mówił, że no sorry, ale patrząc na to, co się dzieje, no to wygląda to źle i to się tylko i wyłącznie moim zdaniem potwierdziło. Chyba, że Bartosz jeszcze wierzy w to, że może być mistrzem świata.
Ja... Wiara mnie nie opuszcza, ale no jednak mimo wszystko warunki są jakie są. To nawiązując do biegania, Max, w kontekście tego, co Cezary powiedział o tym, jak niesamowite było to w Austrii, jeśli chodzi o pokaz możliwości McLarena, właśnie to, że Oscar Piastri mógł sobie w brudnym powietrzu jechać za kolegą i to opony jeszcze funkcjonowały, że w sumie to było, wiesz, pytania, zjeżdżamy teraz, może później, może wcześniej, jak sobie życzysz, jakby stary, o czym ty mówisz, nie? Naciskasz typa prawie przez cały czas. Typ swoją drogą jest też naciskany prawie przez cały czas i on też żyje, wszystko jest w porządku, nie? To właśnie jak ta trójka idzie biegać, tylko że to niestety kwestia narzędzi, a nie talentu, który mają, tak. Z Maxem Verstappenem, to oni sobie biegną i nagle Max ma zadyszkę. Co się dzieje? Jeszcze stary, jesteśmy w połowie biegu, ja już nie mogę, już nie mam siły. To są opony w bojdzie Maxa Verstappena w tym sezonie. I myślę, że nawet jeżeli Red Bull byłby w stanie nadrobić jakiś deficyt do McLarena, to na koniec dnia pozostaje jeszcze jedna piękna kwestia. Ich jest dwóch, a on jest sam. I oni mogą zacząć wreszcie to wykorzystywać w taki sposób, czyli grać przeciw Maxowi, a nie bawić się w to, czy ty wygrasz teraz ty, czy ja, co mogę powiedzieć, co mogę zrobić, żeby nie uderzyć kolegi z zespołu. To jest ich broń i to byłaby ich broń w takim układzie.
Tak, no tak, tak. Jeszcze do tego drugiego, bo Max nie jeździ sam, co prawda, ale do tego drugiego jeszcze, to prawda, ten drugi Red Bull już jest tak daleko, że do tego pana jeszcze wrócimy, ale pytanie, czy to wszystko, co dzieje się w Red Bullu, nie sprawi, że Max Verstappen przejdzie do Mercedesa. Jak Hamilton przechodził do Ferrari, to pamiętam, jak sobie myślałem i mówiłem w Codrive'ie, że jedyna rzecz, która jest w stanie dla mnie to przebić i wydaje mi się, że tak PR-owo, reklamowo, newsowo, to jest Max Verstappen przechodzący gdzieś, ale do Mercedesa to już totalnie. Russell nie ma kontraktu.
Też tak uważam, myśli, że nie przebije tego. To jest 7 tytułów mistrzowskich, które były doklejone do jednego brandu przez całe życie, okay, który zmienia totalnie front. W Maxie masz chłopaka, który właśnie rozwija swoją karierę i on to buduje. Dla niego to będzie jak chwilowa przesiadka do innego miejsca, a nie definiowanie go na całe życie. Też uważam, żeby go to tego nie przebiło, to byłoby raczej pójście po kolejne tytuły, to byłoby pójście z tym, jak się układa Formuła 1, tam chcę być ja, tam będę ja.
No i trzeba jeszcze dodać, że Mercedes to nie Ferrari. Ze wszechmiar.
Miałem tylko jedno, więc nie porównam, ale... no dobrze, ale no, pytanie, czy przejdzie? Większy hałas, mniejszy? Czy widzicie go w tym Mercedesie? Ja bym bardzo chciał. W sensie tak po prostu, żeby się zamieszało. Russell nie ma kontraktu. Toto Wolff mówi, ogłosimy w wakacje. No wiesz, tak naprawdę już się zaczęły, jakby nie patrzeć, ale studenckie trwają do końca września, więc można to odwlekać. Nadchodzi Grand Prix Wielkiej Brytanii, Silverstone. No, jak ogłaszać Russella? To chyba tam. Myślisz, Bartku, że ten Verstappen to ma szansę, żeby pojeździć w czarnym kombinezonie?
Ma szansę, ma ogromne szanse, bo tak naprawdę mimo tego, co się mówi, że o klauzula w kontrakcie, mimo tego, co się mówi o tym, że gdzie musi być on względem innych, ja mam takie zdanie, a to mogę mówić akurat z tego doświadczenia korporacyjnego, o którym mówiliśmy wcześniej.
O.
Każdy kontrakt ma klauzulę wyjścia. Jak jej nie ma, to trzeba ją dopisać. Każdy kontrakt da się rozwiązać, każdy kontrakt da się spłacić. Formuła 1 nieraz widziała takie historie, w których kierowca kończył kontrakt wcześniej, bo ktoś go kupił, albo bo zespół stwierdził, weź te pieniądze i sobie pójdź. Więc jeżeli Max Verstappen nie będzie chciał jeździć w Red Bullu, będzie chciał jeździć w innym zespole, to będzie tam jeździł. Kropka. Najwyżej ze stratą w pierwszym sezonie w postaci pensji. Więc wszystko moim zdaniem jest w jego rękach. I ja już to mówiłem wielokrotnie kiedyś w przeszłości. Ja uważam, że jak Max Verstappen chce iść po kolejne tytuły, a uważam, że chce i że będzie chciał jeszcze, to nowy kontrakt z innym zespołem to będzie realna szansa po pierwsze na to, żeby się pięknie skaszować, czyli żeby sobie pokazać, jaką ja mam wartość marketingową na rynku. Pamiętacie, jak robił Red Bull w czasach Vettela, gdzie ta pensja jakby w porównaniu do tego, co Sebastian osiągał w kwestii wyników, była ciągle dość niska. Te duże pieniądze pojawiły się dopiero po Red Bullu dla Sebastiana Vettela. U Maxa już oni trochę wyciągnęli wnioski, bo musieli go jednak trzymać bardzo mocno za rękaw, ale ciągle myślę, że wielkie pieniądze są tuż za rogiem, ale nie za rogiem byka, po pierwsze. Po drugie, Lewis Hamilton nie był, jasne, że Mercedes, ale wydaje mi się, że jeżeli Max miałby jakieś ambicje w karierze, no to raczej one byłyby związane z tym, żeby Lewisa Hamiltona w niektórych kwestiach przynajmniej pokonać, moim zdaniem, bo to jest jego takie nemezis. Lewis Hamilton poszedł do Ferrari. Teraz to nie wygląda dobrze. Jeżeli Max Verstappen w prime, czyli powiedzmy tak jak Lewis, może Lewis jest starszy, potrafiłby zmienić zespół i tam wygrywać, ale nie tak jak zrobił to Lewis wtedy z McLarena Mercedesa, który po prostu dał świetny pakiet, tylko wygrywać w warunkach, gdzie stawka byłaby jakkolwiek zbita, no to ja powiem na głos, że tak, Max zrobił coś, czego Lewis nie potrafił. Max zmienił zespół i dalej tam wygrywa. Dalej pokazuje, że on jest naprawdę fenomenalnym kierowcą. No i po trzecie, moim zdaniem nie tylko Mercedes jest na tapecie. Ja mocno wierzę w to, że przy odpowiednich środkach coraz bliżej jest mi do takiego przekonania, że zespół Formuły 1, to jest truizm, ale tak czuję, to naprawdę są budynki, infrastruktura, narzędzia i ludzie. Aston Martin ma bardzo dużo tego wszystkiego i Aston Martin ma jeszcze wsparcie w postaci, my cały czas mówimy o Strollu, tam są Saudowie, tam są ludzie, którzy naprawdę będą w stanie, jak zechcą, przepłacić każdy kontrakt, więc wydaje mi się, że Aston Martin jako zespół też mógłby być gdzieś tam w orbicie Maxa zainteresowań, może po to, żeby grać z Mercedesem w taką grę, a może odwrotnie. Ale myślę, że Max powinien zmienić zespół i wierzę w to, że on to zrobi, bardzo bym tego chciał, bo chciałbym to zobaczyć, żeby coś się znowu zmieniło.
Tylko pytanie, miejsce w Astonie? Czy będzie miejsce w Astonie, prawda? Bo to miejsce teoretycznie to będzie od sezonu 2027, co by nawet mogło pomóc Verstappenowi przetrzymać jeden rok, zobaczyć, może jednak Red Bull zrobi nowy silnik. Ale mi się wydaje, że problem jest daleko głębszy, jeśli chodzi o Red Bulla, czy mam nadzieję, za chwilę porozmawiamy. Natomiast tutaj wejdę trochę w polemikę, dlatego że moim zdaniem Verstappen zrobił już więcej niż Lewis Hamilton w karierze. Tak? Wygrywał wyścigi, czy zdobywał mistrzostwo w sytuacjach, w których Hamilton nie wygrywał. Tak? Hamilton zdobywał mistrzostwa zawsze w samochodzie, który był najlepszy.
Średnio mierzalny to jest niestety w tym wypadku, więc...
Znaczy, tak, arytmetycznie tak, ale jeśli chodzi, to się da wymierzyć, to się da zobaczyć. Ten sezon dominacji Verstappena w Red Bullu, coś do czego Hamilton nigdy się nie zbliżył, a miał narzędzia, miał bo był totalnie dominujący. Więc no moim zdaniem Verstappen, znaczy nic nie mówiąc, Hamilton jest świetnym kierowcą ciągle jeszcze, no ale jednak tak, został pokonany przez George'a dwa razy, jest pokonany przez Leclerca, tak, no to jakby widać, że to, a to są kierowcy z pokolenia Maxa, z których Max jest lepszy, więc moim zdaniem można by tutaj jakby snuć wywody, że jednak Verstappen jest lepszym kierowcą od Hamiltona.
Ja myślę, że te linie się przecinały w sezonie 2021. Ja uważałem, że tak teraz patrzę, to jest koniec ery Hamiltona w Formule 1, jeśli chodzi o tą dominację, na zasadzie to jest największy talent, bo właśnie się okazało, że chłopak, który rozwijał swój talent, który ma prawdopodobnie jeszcze większy talent niż Hamilton, właśnie go przeskoczył. Więc myślę, że od kilku lat żyjemy w erze Verstappena, wcześniej to była era Hamiltona po prostu.
No dobrze, Czarku, ale ten Verstappen chce już uznajmy, że chce zmienić ten team, ale skąd ta pewność, że na przykład przejdzie do Mercedesa albo do potężnego teammate'a Lance'a Strolla w Astonie, a się nie okaże, że jednak oni nie zrobili lepszego bolidu i że jednak temu Red Bullowi to odpaliło w 2026 roku?
To się zasadza na dwóch rzeczach, no bo najlepszym zespołem do przejścia teoretycznie na przyszły rok jest McLaren. Teoretycznie dlatego, że mamy wielkie przetasowanie i silnikowe, i nadwoziowe, więc no trudno trafić, kto zrobi najlepsze, ale McLaren wygrywa operacyjnie. To jest po prostu najlepiej zorganizowany zespół z najlepszym zapleczem i finansowym, i technicznym, i przede wszystkim zasoby ludzkie, to jest kluczowe. I mają Roba Marshalla między innymi, więc po prostu jest ogromna szansa na to, że McLaren znowu zrobi bardzo dobry bolid, a mówi się, że Mercedes zrobi najlepszy silnik. Ja bym sobie nie dał za to jeszcze palca uciąć, tym bardziej, że FIA i nie tylko, i Domenicali też, czyli Formuła 1 wspominają o tym, że bardzo im zależy, żeby nie było powtórki sezonu 2014, tak, że mamy 70% mocy wykorzystujemy i zawijamy wszystkie silniki, jak Mercedes to robił na początku ery hybrydowej. Więc to będzie jakoś zrównywane, więc ten czynnik może nie będzie aż tak znaczący. Natomiast dlaczego miałby odejść z Red Bulla? Dlatego, że Red Bull... Horner powiedział, że my nie staliśmy się idiotami z roku na rok. No niby nie, ale z roku na rok stracili kilku kluczowych ludzi i to, co widzi Verstappen, to, że po prostu Red Bull stoczył się po równi pochyłej, że Red Bull nie daje nadziei na to operacyjnie, że on będzie w stanie zrobić znowu taki samochód, jaki robił w czasach, kiedy był tam Marshall, kiedy był tam Newey, kiedy był tam Whitley i jeszcze kilku ludzi, o niektórych nazwiskach nawet pewnie nie słyszeliśmy, którzy odeszli. Więc on po prostu odchodzi od zespołu, odejdzie, będzie odchodził od zespołu, który no, nie rokuje generalnie w ogóle, jeśli chodzi o przyszłe lata. Uciekałby z tonącego okrętu, mówiąc w skrócie, moim zdaniem.
Ci, którzy nas tylko słuchają, tutaj Bartek miał bardzo bogatą mimikę w trakcie tego wywodu, także polecam około 40 minuty sobie odpalić.
Dostałem maila jakiś rok temu z groszem, z różnymi zdjęciami, pewnie część z was też go dostała, propos Red Bulla. No i pomyślałem sobie, w kwestii organizacji, nie? No to ja bym nie chciał tam pracować, po prostu bym tam nie chciał pracować i wszystkie kolejne ruchy dzieje się dokładnie to, co mówił przed chwilą Cezary. Ludzie odchodzą, bo nie chcą tam już być. Poza tym ta formuła tego zespołu ma 20 lat. To ma prawo się wypalić. Ci ludzie mają prawo sobie po prostu pójść i odejść. I moim zdaniem Red Bull wymaga radykalnej zmiany i powinna się ta zmiana zacząć właśnie od Christiana Hornera. Tylko nie mówię, żeby on był usunięty z Formuły 1. Nie, po prostu ten zespół on musi mieć jakąś zmianę, której w nim nie było od dawna. Coś się kończy właśnie. Max Verstappen w Red Bullu to nie rokuje na papierze. Tam nie ma nic w ręku, moim zdaniem już. Jak będzie, to się zdziwię, że Red Bull nagle odpalił. Jeżeli słuchajcie, zresztą sami widzimy, no jak oni mają bolid, który dominuje w ciągu ostatnich lat niemal wszystko. Teraz McLaren jest szybszy, jasne, ale mają tylko jeden, bo z drugim ciągle jest coś nie tak, bo każdy z ich kierowców nie potrafi nim jeździć. No to to nie jest zespół, który rokuje moim zdaniem, bo to nie musi być kwestia kierowców, a nawet jeżeli to jest kwestia kierowców, to są ich kierowcy. To są tak bardzo ich kierowcy, że bardziej być nie mogą, bo to oni mają program szkolenia tych kierowców, a nie nikt inny. Więc jakby organizacyjnie to wszystko po prostu wymaga zmian.
Mi się wydaje, no że skończę. Śmierć Dietricha Mateschitza to był taki największy cios. To był facet, który jednak on niby się nie pojawiał na to, że zbyt często, a wręcz bardzo rzadko, ale no to była ta, nie wiem, ten duch tego zespołu, który po prostu odszedł z tego świata. I potem, jak już nie miał tej kontroli, tej zwierzchności, potem wyszła cała awantura, w środku ta cała rozgrywka między Hornerem, a Verstappenem trochę i Helmutem Marko, którego Horner chciał wysunąć, wypchnąć z zespołu. Tam z Jossem Verstappenem to poszło tak naprawdę o kobietę, z tego, co mówią bardzo dobrze poinformowane źródła.
To tak, tam ta układanka związana z tym wszystkim właśnie, to się rozbijało gdzieś o takie sprawy, słuchajcie, tak, że jak się dowiadujesz, masz taki, ja tam nie chcę pracować, co to są za ludzie w ogóle, gdzie my jesteśmy, nie? Który to jest rok?
Życie.
Jest
no to Formuła 1 działa jak wszystko inne. To jest po prostu, dla mnie to jest mikrokosmos świata i my patrzymy na Formułę 1, zawsze to staram się powtarzać, jako ten lepszy świat, lepszych ludzi, lepszych rozwiązań, a to są normalni ludzie, normalne rozwiązania. No wiadomo, tak, że działają na wyższym poziomie, bo budżety, bo technologia, no, najlepsi kierowcy świata i tak dalej, ale ostatecznie oni są no, tacy jak my, tylko lepiej jeżdżą samochodem.
I są jeszcze...
są ludźmi.
Są większymi hipokrytami jeszcze w niektórych kwestiach. To jest coś, co mnie w Formule 1 najbardziej chyba tak szokuje, jeśli chodzi o to, co jesteś w stanie powiedzieć, co jesteś w stanie zrobić, żeby osiągnąć jakiś cel, prawda?
Próbuję też mówić, by osiągnąć cel Yuki Tsunoda, czyli jak to mówią, heros w necie, w świecie, bo opowiada, jak to nie pokona Maxa Verstappena, jak to nie jest na to gotowy. Tymczasem ostatnio w wywiadzie, szczerze mówiąc, nie do końca jestem pewien, co robię źle, czyli osąd wielkiego, małego samuraja. Bartku, czy ciebie to zaskakuje, co on robi w tym Red Bullu, czy po prostu od początku wiedziałeś, że nie, no, że to będzie do strzału parę wyścigów i zmieniamy na Lindblada, czy jak kto tam jest następny w kolejce?
Ajar, wielki mały samuraj, albo pięknie powiedziałeś, wspaniale się... opowiadasz o Yuki Tsunodzie, naprawdę. Ajar się broni, niech się broni jak najdłużej. Yuki Tsunoda, jego historia moim zdaniem pokazuje, żeby nie było, nie, Yuki to nie jest wybitny kierowca Formuły 1, to jest ktoś, kto się zasiedział i wyrobił też sobie pewne umiejętności. On miał je na początku, ale on po prostu z czasem nabył, czy pogłębił swoje umiejętności, jest lepszy w tym, co robił kiedyś, nie robił już takich błędów radykalnych. To jest naprawdę dobry kierowca Formuły 1, ale to nie jest wielki talent, to chyba wszyscy widzimy. I gdyby nie Honda, to zgaduję, że pewnie, biorąc pod uwagę tę rotację kierowców w Red Bullu, dawno by go tam nie było. Jestem trochę rozczarowany i akurat na przykład nie mam mu za złe tego mówienia, że wiem, co zrobić, że będę jak Max, albo będę prawie jak Max, no bo co ma mówić? Po tylu latach spędzonych w Alfa Tauri i w Racing Bulls ma mówić, że no, nie chcę iść do Red Bulla, albo pójdę tam, ale będę dużo... Nie, też bym tak mówił, to jest, wiesz... To jest moment w karierze, który on musiał sobie sam wyrwać. Pamiętacie, że oni mu tego... To był fenomenalny przykład, bo on to bardzo chciał, tego miejsca, a oni mu go bardzo nie chcieli dać z jakiegoś powodu. Więc on musiał dojść do takiego momentu w swojej karierze, mówiąc, że wiesz, all in, jakby ja wchodzę i Maxa biję od razu, słuchajcie, może jestem niski, ale ja nie wiem, jestem świetny w parterze. Się okazuje, że no nie, że jednak nie. Nie mam pojęcia, co myśleć o Red Bullu właśnie w kontekście jakiego Tsunody, Liama Lawsona, Sergio Pereza, który ostatnio udzielił fajnego wywiadu. Nie mam pojęcia, co myśleć o tej organizacji i to wszystko, co się dzieje, a już do tego jeszcze dokłada Liam Lawson, tak świetny występ w innym zespole, ale ciągle mam takie jakby, nie mam pojęcia, co będzie dalej, kto będzie następny, gdzie będzie teraz Yuki Tsunoda, bo nie wiem, jak mam rozumieć drugie miejsce w Red Bullu i co tam się dzieje, czy oni mają te bolidy, nie wiem, dają im za małe buty, czy ich szczypią zanim wejdą do bolidu, to wygląda absurdalnie nierówno. Jeżeli kiedykolwiek mówiliśmy o równości bolidów, no to patrzcie na Red Bulla. Przecież to aż się na usta wkłada pieśń pod tytułem to nie są równe auta, bo to jest niemożliwe, żeby kolejny kierowca jeździł aż tak radykalnie wolno w stosunku do Maxa Verstappena. A nie wierzę w to, że to jest zespół, który ma to organizacyjnie poukładane, czy jakby technologicznie. Nie wierzę w to po prostu. Więc nie mam pojęcia, jak to rozumieć. Może to jest kwestia balansu, może kwestia wyczucia, może tego, co wszyscy mówili, że ten bolid jest bardzo szybki, ale kiedy jest na krawędzi ustawień, kiedy naprawdę wymaga od ciebie tego, żebyś cały czas pilnował podsterowności i nadsterowności i wszystkiego naraz po prostu. Nie wiem, może tylko Max ma na niego sposób.
Mi się wydaje, że to jest ten efekt, który jest znany w Formule 1 od bardzo dawna, czyli efekt zbyt dobrego kierowcy. Efekt zbyt dobrego kierowcy, który maskuje problemy z samochodem i one się pogłębiają. Czyli coś tam się robi, bolid jest ciągle szybki do pewnego momentu. Natomiast no, dla kierowcy wybitnego, takiego jak Senna czy właśnie Verstappen, Senna był takim też kierowcą, to po prostu on cały czas działa i można z niego wyciągać wyniki i prędkość. Natomiast no, dochodzisz do momentu, kiedy no, jakby przekraczasz te granice. Twoi rywale w tym czasie budują samochód po swoich może nie tak uniwersalnych kierowców, ale właśnie bardziej uniwersalny bolid i jakby w ten sposób dochodzą do technologicznego pakietu, który działa, który jest bardziej uniwersalny, który działa w większym zakresie temperatur i bardziej wybacza błędy, a Red Bull idzie do tej igły, którą jest w stanie jeździć Verstappen, aż po prostu no, to się wszystko wykoprytnie. Więc moim zdaniem to jest ten efekt i to się tylko pogłębiało. No, po prostu nikt nie jest w stanie jeździć tym samochodem, dlatego że nikt z teammateów Verstappena nie posiada takiego talentu i tego typu jeszcze preferencji co do samochodu, tak, czyli tej zbyt przyspieszonej myszki. Tak to widzę. Co do Tsunody, moim zdaniem jestem przekonany, że on mówiąc o tym, że będzie w stanie pokonać Verstappena, on tego nie robił dlatego, żeby pójść specjalnie do Red Bulla, nie wiem, on nie grał polityki. On myślał, że tak jest po prostu. Co zawsze podkreślałem, że to jest, to świadczy o jego słabości. Że jeżeli facet, który, no, to było odklejone, nie, w sensie, jeżeli uważasz, że tak jest naprawdę, a ja wierzę, że on tak myślał naprawdę, to znaczy, że nie widzisz, co się dzieje, że możesz nie wiem, jak być szybki, ale nie rozumiesz, na co patrzysz. To było oczywiste, że nie będzie w stanie zagrozić Verstappenowi. I moim zdaniem poszedł, to też od razu jakby komentowałem, że na własną zgubę idzie do Red Bulla. Gdyby jeździł cały czas w Racing Bullsie, to by przejeździł bardzo dobry sezon, byłby tutaj w przyszłym roku przyszedłby do Red Bulla, być może by mu przyfarciło, że Verstappen by odszedł w ogóle do innego zespołu i by jeszcze przejeździł lata w Formule 1 na tej, prawda, na tej opinii, którą by sobie wyjeździł w Racing Bullsie. On pchał się sam do Red Bulla, chociaż ponoć też nie miał wyboru. Czy Yuki jest dobrym kierowcą? Moim zdaniem facet, który w piątym sezonie startów, piąty to jest jego rok, robi taki numer z Colapinto, jak teraz zrobił wyścigu, czy wcześniej z Gastin w Arabii Saudyjskiej, bo cały czas bronię tezę, że to on dał ciała z Gastin. Gastin był bardziej z przodu, no nieważne. To był bardzo podobny wypadek. Facet, który odwala taki rzeczy w piątym roku startów, moim zdaniem nie jest dobrym kierowcą. Yuki jest szybkim kierowcą, naprawdę bardzo szybkim, kiedy ma bolid, który czuje. I to pokazał nie raz. Ale dobre jazdy, on w Japonii w zeszłym roku w Japonii na Eskach było coś takiego, że wyprzedzał kierowców. To był moim zdaniem jego najlepszy wyścig w Formule 1. I to był ten ostatni moment, kiedy mogłoby się wydawać, że jest naprawdę dobrym kierowcą dla mnie. Natomiast no, od tej pory to niestety, i szczerze, jest mi go strasznie szkoda ostatecznie, bo jak patrzę na tą jego minę, na tą jego bezsilność, to jest po prostu strasznie przykre. Chciałbym, żeby sobie radził lepiej, no ale teraz idzie w drugą stronę. Wcześniej był trochę przehypowany, teraz jest moim zdaniem niedoceniany przez to, co się dzieje w Red Bullu.
Ja wam tylko przypomnę, że on kiedyś na tym samym torze, o którym gadamy, dostawał chyba 2 kary za przekroczenie linii przy zjeździe do alei serwisowej, więc nadal utrzymuje, on się rozwinął, naprawdę, tam było dużo gorzej, tam były głupie błędy, które sobie sam robił. To był Red Bull Ring chyba swoją drogą, tak, bo ten zjazd jest tam taki charakterystyczny. Ja na przykład z perspektywy Yukiego, ja rozumiem decyzję o tym, że on chciał tam pójść. Wydaje mi się, to jego temperament, to się wszystko dodaje. On jest raptowny, on jest taki w gorącej wodzie kąpany. Jakbym ja dostał ofertę, a pokazywałem publicznie, że bardzo ją chcę, bo ta oferta to się równa, to jest moja szansa, to jest ten moment, po to tu jestem, to też bym powiedział, że ją przyjmuję, a nie, że kurczę, wydaje mi się, że moja długa kariera, którą będę miał w Formule 1, może nie być warta tego. Wydaje mi się, że on chyba wiedział, że to i tak może pójść sobie razem z Hondą. I z jego perspektywy pójście do Red Bulla to było takie sprawdzam. Na zasadzie, jak ja się obronię, jak to będą faktycznie 2-3 dyszki do maksa, a wygram z nim, nie wiem, 3 razy w kwalifikacjach, czyli byłem wolniejszy, ale to jest taki poziom dobrego Pereza, powiedzmy, w zespole Maxa, to jest okej. Okay. To jest okej, okay, to ja mam przyszłość w Formule 1, bo to jest zespół Maxa, to jest Max, tak? Come on, to jest Max. Ja aż taki nie jestem, ale mogę być, jak mi zbuduje się zespół dookoła mnie. A jakby tego nie zrobił, jakby został w ekipie Racing Bulls, moim zdaniem, to byłby kolejny dobry rok, gdzie on by był zestawiony z kim? Z debiutantem? Z Adżarem na przykład? Gdzie jakby znowu punkt odniesienia byłby taki, no dobra, ale to jest jakiś tam chłopak, w którego jeszcze przy debiucie w Formule 1 w tym roku, no mało kto wierzy, wszyscy mówili, patrzcie Bortoleto, patrzcie Antonelli, Adżar był tym takim super kierowca, teraz zwłaszcza, jak to widzimy, ale on w momencie debiutu nie było dookoła niego aż takiego ognia, więc ja się Yukiemu nie dziwię, ale zgodzę się na pewno z tym, że to jest chyba koniec Yukiego Tsunody, jeśli chodzi o pokaz możliwości, tam nie będzie drugiej szansy, a tak odbieram to, co powiedziałeś, że to już chyba jest, to już jest wszystko.
Szkoda.
No, normalnie chciałbym przebić to czymś pozytywnym, ale jedziemy dalej w tę dziurę. Czy w ogóle to, co powiedziałeś, Bartek, że dla mnie to drugie miejsce w Red Bullu, ja to widzę jak taki wir, takiej, wiecie, czerni i czerwieni, który wciąga tych kierowców i coraz bardziej. To jest, jeszcze brakuje, żeby Lawson się odrodził w tym Racing Bullsie i zaczął po prostu stukać wyniki już do końca sezonu. Ale czy to
Gasly
jest...
Gasly tak kiedyś zrobił.
No właśnie. Jeśli już mówimy o końcach, to czy to jest powolny koniec Freda Vassera w Ferrari? I tak wiedziałem, że będę chciał o to spytać przed weekendem, tymczasem tutaj trzecie, czwarte miejsce Ferrari. Nie widziałem co prawda wypowiedzi Freda, więc nie wiem, czy w swoim zwyczaju nie powiedział: patrzcie, trzecie i czwarte miejsce, przed nami tylko McLaren w klasyfikacji generalnej zespołów, patrzcie gdzie jesteśmy. Ale no... My tutaj z Czarkiem nie byliśmy zbyt jakoś nastawieni niesamowicie do tego Freda Vassera od samego początku, jak on przychodził do Ferrari. Potem tak się zaczęliśmy zastanawiać, że no może tutaj troszkę niedoceniany, może dostał duży, dobry zespół i pokazuje na co go stać i że oprócz tego, że jest rubaszny, to też coś tam potrafi ustawić. Tymczasem mamy już kolejny sezon i coraz częściej Czarek na przykład przebąkuje, wspomina tego Binotto z rozrzewnieniem. I czy to Ferrari to idzie do przodu, czy oni tak mają po prostu takie tylko wyskoczki znowu? Tu im się uda, tam im się uda, ale to nic nie jest zasługą Freda. Bartek, okay. Pytam ciebie.
Miałem identyczne odczucia w takim razie, jeśli chodzi o samą nominację Freda Vassera, bo ja na początku miałem takie trochę nie wierzę, w sensie ja wiem, że to jest człowiek, który poza tym wizerunkiem jest bardzo poukładany w innych kwestiach, bo przecież jego obecność w Formule 1 to nie jest jego jedyna obecność w świecie wyścigów. Więc to jest ktoś, kto zna się na rzeczy i mimo tego, że my możemy go mówić jako tego żartownisia, rubasznego gościa, to gdzieś tam z tyłu jednak jest jakaś powaga i tam jest coś, co pozwoliło mu przez lata budować pewne struktury. Ale nadal ja nie byłem pewien tego, czy to jest właściwa osoba w tym miejscu. Nie mogłem sobie go wyobrazić w tym kombinezonie. Co ciekawe, Valtteri Bottas, wydaje mi się, ma do niego sporo żalu, biorąc pod uwagę, że to projekt Bottas w Zauberze to był projekt Freda Vassera, który jak Bottas tam przyszedł, powiedział sobie, dobra, bawcie się, ja uciekam, nara, Valtteri, sorry, ale ja mam ważniejszą rolę i Valtteri został sam w tym Zauberze. Mam nadzieję, że to nie jest koniec Freda Vassera, bo o ile nie jestem super fanem Freda w tej roli, tak też nie jestem fanem tego, żeby zawsze Ferrari ma tendencję do robienia tych samych błędów i tych samych rzeczy, moim zdaniem. Na pewno są obszary, które możemy wykazać jako sukces Freda Vassera. Uważam, że ściągnięcie Lewisa Hamiltona to jest sukces, bo jeszcze zanim Lewis tam się pojawił, to myślę, że każdy z nas na jego miejscu, gdyby usłyszał, że jest taka możliwość, to pewnie by zrobił wszystko, żeby to się stało, bo ten transfer jest sukcesem. To jest coś, czego nikt nie odbierze.
Marketingowym na pewno.
Tak, to jest jakby, wiesz, statement w sensie to dzięki mnie, albo także dzięki mnie, to ja sprawiłem, że to było możliwe. Pierwsze. Po drugie, zobaczcie, jak bardzo w niektórych obszarach, za przeproszeniem, odklaunił nam Ferrari. Ferrari teraz to jest coraz rzadziej zespół, który ma beznadziejne pit stopy. To jest raczej teraz taki zespół, który gdzie kierowca zjeżdża, to my raczej tam liczymy, że zobaczymy dwie sekundy z hakiem i to będzie ok. I tak się dzieje. Ferrari się wyraźnie poprawiło w tej kwestii operacyjnej na torze, jeśli chodzi o te takie rzeczy związane z zarządzaniem tym, co już tutaj mamy. Ferrari ma problemy w tym, żeby przywieźć coś dobrego na tor, moim zdaniem. Tam są te trudności. Pomysł ze zmianą zawieszenia, z tą nieszczęsną skrzynią biegów, z tą konstrukcją, która ulega innym naprężeniom niż miała ulegać i kolejny rok oczekiwania na coś, co może nie nadejść, moim zdaniem nie jestem aż tak kompetentny, bo nie byłem w Maranello, tam nie gadałem z tymi ludźmi, ale sam Fred w sobie wcale nie musi być problemem. Problemem mogą być ci ludzie, którym on zaufał albo którym oni zaufali, związani z pewnymi decyzjami technicznymi, jeśli chodzi o samą budowę i konstruowanie bolidów. Mam nadzieję, bo już jest na takie radykalne zmiany teraz tam, jest już trochę za późno. Więc wierzę w to, że oni nie zrobili takich samych błędów na sezon 2026. Więc ja bym ten projekt zostawił, zaufał, raczej wziął na szczerą rozmowę pod tytułem, co jeszcze mogę zrobić, żeby wam było lepiej, w sensie wsparł ich wszystkich jeszcze bardziej, a jak za rok nie pójdzie, to totalna przebudowa zespołu w oparciu o kogoś, kto może ma zupełnie inne doświadczenie, może tym razem szukamy znowu kogoś...
Christian Horner.
Na przykład kogoś takiego, ale niekoniecznie jego może, ale ktoś, kto ma trochę takie cechy takiego bullteriera, jeśli chodzi o podejście do ludzi, może to by zadziałało. Więc czy to koniec Freda Vassera? Mam nadzieję, że nie, bo nie wiem, czy ta decyzja byłaby słuszna na tym etapie tego sezonu. Ale to moje gdybanie.
Moim zdaniem ten weekend może być ważnym elementem w tej układance. Znaczy fakt, że Vasser wyjechał z toru i pojechał do domu, gdziekolwiek, bo z prywatnych powodów nie był na wyścigu ostatecznie, nie wiąże tego z tym, że być może, nie wiem, jechał do Maranello, żeby rzucić papierami, tak, że został poproszony o złożenie dymisji. Być może nie. Ale fakt jest taki, że został Jerome D'Ambrosio, z którym jego kompetencje się krzyżują. I to jest coś, co mówił nam o tym
Marcin Budkowski,
tak? Że tutaj po prostu Ferrari jest bajzel organizacyjny i po prostu ludzie nie wiedzą do końca, kogo pytać, co mogą robić, a co nie mogą robić, bo te kompetencje się pokrywają. Został D'Ambrosio i Ferrari ma ze sobą bardzo zdyscyplinowany, dobry wyścig. Co prawda Hamilton ma pretensje o to, że go ściągają na pit stop, kiedy on chce zostać na torze, ale decyzja jest jak najbardziej słuszna, bo jedyny, z kim mógł powalczyć Hamilton, to jest Leclerc. Ale Leclerc powinien mieć pierwszeństwo, bo był szybszy w kwalifikacjach i był liderem zespołu w tym wyścigu, więc to Ferrari zagrało bardzo fair względem Leclerca. Natomiast ani się nie bronili przed Russellem, ani nie mieli szansy zaatakować McLarena, więc w momencie, kiedy Hamilton, zwróć uwagę, w Mercedesie, żeby coś takiego nastąpiło kiedykolwiek, nie dałoby się. Jakby Hamilton mówił w ten sposób, nie chcę jechać, to opony są dobre, to by go zostawili. A tu Ferrari zostaje ściągnięty i to jest oznaka, moim zdaniem, bardzo dobrego trendu, w którym ktoś przejmuje inicjatywę i trzyma się sztywnych ram funkcjonowania zespołu. Coś, co Ferrari, czego Ferrari brakuje. I moim zdaniem Fred tego nie naprawił. Ferrari zawsze potrzebowało tego od dawna, żeby ktoś wyciągnął je z tych struktur korporacyjnych, żeby nie było kretynizmów, jakie akceptował Binotto w stylu Ferrari musi być najszybszy na prostych i tyle, tak? I zrobi najszybszy samochód na prostych, któremu brakowało docisku. Bo tak powiedział pan dyrektor z oddziału samochodowego. Ktoś, kto to wyrwie z tych układów, ktoś, kto te układy jeszcze raz przetasuje w zespole i ustawi je po swojemu i powie, chłopaki, działamy tak i tak, żona to da potrzebowali. A Fred wszedł w układ, coś tam zmienił, coś tam poprawił, ale ostatecznie jest ciągle tym wujkiem, fajnym facetem, który po prostu fajnie się gada i który ze wszystkimi żyje dobrze. I fakt, że Ferrari pod nieobecność D'Ambrosio tak sobie poradziło na to, że dobrze i było tak, miał tak klarowne postępowanie i kwestie operacyjne, może zostać dostrzeżony i może bardzo szybko doprowadzić do punktu, w którym ktoś powie, wiecie co, postawmy na tego kolesia, że może to, nawet nie to, żeby wyrzucić Freda, ale tak nawet wewnętrznie, że tutaj, a może niech D'Ambrosio ma teraz więcej do powiedzenia, co się z tym zespołem dzieje, więc to może być ten weekend, który zaważy, który zmieni losy zespołu i ja uważam, że jest im to potrzebne i to jest ostatni gwizdek przed sezonem 2026, już nawet trochę za późno, no ale jak zrobią Ferrari, to wiadomo, to jest jakby stan umysłu.
To jest ciekawa perspektywa. Jest. Ja na przykład w tą decyzję odnośnie Luisa, jakbym ja mógł decydować, ja bym go zostawił na tych oponach i powiedziałbym spróbuj. W sensie mamy taką sytuację, w której ty nie zyskasz, ty nie stracisz, ale przekonaj się, zobacz jak to jest. Wiem, że Lewis Hamilton nie byłby przed Leclerciem i to by, tylko że to byłaby bardziej dynamika na linii on kontra jego inżynier wyścigowy. I jestem ciekaw, jakby to mogło to zmienić, plus nie wiem, czy tak masz takie wrażenie, ale tam chyba nie ma też, mówiliśmy o tym w podcaście z Bartkiem, tam nie ma chemii między Lewisem a tym człowiekiem. Że Carlos Sainz chyba jednak się lepiej dogadywał, bo Carlos Sainz często mówił, ja zostaję i koniec. Po prostu ja tak uważam. Lewis chyba próbował tak robić, a tam się zmieniło podejście z drugiej strony. W sensie Ricky mówi, nie, ty nie zostajesz, ty zjeżdżasz teraz i koniec, kropka. Mega ciekawe też byłoby to w tej perspektywie tej mikrodynamiki w zespole, ale jeśli chodzi o samą organizację, to co powiedziałeś, Cezary, ciekawe jest to, w kontekście tego, żebyśmy wzięli, że tak było, że to jest fakt, nie? Że to, co powiedziałeś, że z tego będą wyciągnięte wnioski, niesamowite jest to, zobaczcie, jak wysoko i gdzie jest Fred Vasseur, gdzie jest Jerome D'Ambrosio i tak dalej, a gdzie jest mała decyzja o tym, czy Lewis Hamilton zjeżdża do alei serwisowej, czy nie, i że ona może wynikać z tego, że przykład podejmowania decyzji idzie z góry pod tytułem nie, takie jest założenie, koniec, kropka, nie pasuje ci won, nie po włosku, nie tak jak z Sainzem, który często miał rację, ale my tak nie będziemy pracowali. Mamy dwóch kierowców, dwie strategie, dwa podejścia, koniec, kropka, a nie bawimy się cały czas na bieżąco. Ciekawe.
Tak, ale to po pierwsze to jest bardzo słuszne spostrzeżenie, a po drugie a propos tej chemii, nie wiem czy kojarzycie film Duchy i Nisherin, tak w skrócie szybko fabuła, jest dwóch przyjaciół, którzy przyjaźnili się całe życie i któregoś dnia spotykają się na takiej wiosce irlandzkiej, wiecie, codziennie piwo ciemne, potem praca i tak dalej. I jeden z nich mówi mu, że słuchaj, ja już ciebie nie lubię i ja już nie chcę z tobą gadać. I ten chodzi za nim, ale stary, co się stało? A on, nie, ja nie chcę z tobą gadać. I jak ja słucham Hamiltona i tego jego inżyniera, to tak się właśnie czuję. Czyli słuchaj, stary, te opony są dobre. Aha. Myślę, że jeszcze mogę przyjechać. Box. W ogóle wycięta jakiekolwiek. Dokładnie mam to samo poczucie. Ale zostawmy już Ferrari. I przechodźmy do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, tor Silverstone kojarzy mi się od kilku dni tylko z sekwencją tytułową filmu F1 Movie z Bradem Pittem, gdy wchodzi main theme by Hans Zimmer. Bartku, widziałeś film?
Widziałem raz, muszę iść drugi raz, bo muszę sobie wyrobić opinię po czasie. Tak. Jestem fanem Top Gunów. Mavericka widziałem chyba trzykrotnie w kinie. Jestem gigafanem tego typu rozrywki. Plus z tym filmem też byłem, tak jak wszyscy my, związani emocjonalnie, bo wiedziałem, kiedy powstaje, jak powstawał. Tu widziałem Brada Pitta, tu widziałem tego. Tak, więc byłem też w tym ostatnim trzyletnim procesie tworzenia tego wszystkiego jako uważny obserwator. Widziałem.
Ale pokusisz się o jakąś taką chociaż ocenę punktową, bo ja na przykład dałem 7 na 10, Cezary 5 na 10 i broni tego, że to jest dobra ocena. Ale ogólnie ma bardzo dużo argumentów, co mu się podobało. Moim zdaniem tak duchowo też daje mu 7 na 10, ale medialnie 5 na 10 mówi. Chociaż moim zdaniem to też jest słaba ocena, jak na to, co argumentuje. A powiesz tak ty, czy musisz obejrzeć drugi raz i wtedy napiszesz?
Chcę obejrzeć drugi raz. nagram z Bartkiem podcast o tym, więc nie chcę za dużo spoilerować, ale my się różnimy. Dobrze. Bartek go widział w Kanadzie przy okazji weekendu, bo był na Grand Prix i mieli pokaz w Kanadzie. Tak. Ja obejrzałem, do niego zadzwoniłem i się okazało, że tym razem to ja jestem ten niedobry, bo ja nie dałbym 7 na 10 po pierwszej projekcji. Okay. Ja bym był bliżej tego, co mówił Cezary. Ja bym najpierw wziął jeszcze raz scenariusz i przepisał parę postaci czysto filmowo, bo partner zespołowy Sonnego Hayesa, Pierce bodaj,
ta postać, Joshua Pierce,
jest strasznym kretynem w tym filmie i jest sportowany tak płasko, jako ignorant, ham i ktoś, kim nie są kierowcy Formuły 1, bo to jest facet, który się zerwał znikąd. Takie mam wrażenie, że nie ma tego backgroundu. W jego oczach i w dialogach, w jego podejściu nie widać Formuły 4, Formuły 3, Formuły 2 i tego wszystkiego, co przychodzi kierowca Formuły 1. Tam widać jakiegoś młodego chłopaka, który się kręci z menadżerem i generalnie żyje w jakiejś bańce i też świat nie za bardzo o nim wie. To w ogóle to totalnie tak nie wygląda, więc to bym przepisał trochę, żeby dać mu trochę cech na zasadzie, ej, to jest fajny człowiek, bo na pewno musi być fajnym człowiekiem, skoro to wszystko ma, co ma. A po drugie, no klasyczne wątki romansowe kompletnie bez jakby sensu i od czapy, typu wiesz, czy całujesz się na pierwszej randce, nie, a dasz mi buziaka? Dam. Jakby no, to, tak to wyglądało z mojej perspektywy. To nie wniosło nic do filmu, moim zdaniem. I jednocześnie też, nie wiem, z pozytywów bardzo mi się podoba, jak pokazali tunel aero, jak pokazali symulator, że to ma ogromne znaczenie, tak, że to jest technologia, że tym się pracuje w Formule 1, ale z drugiej strony na przykład szkoda, że ta pani, która projektuje aerodynamikę bolidu, skupiając się na tym drobnych zawirowaniach z boku, zamiast rysować to w nocy w jakimś kadzie samodzielnie, to mogłaby na przykład zarządzać po prostu grupą osób, żeby pokazać w tle, że tam siedzi więcej osób, którymi ona kieruje. Więc to jest, ja jestem też bliżej tego 5 na 10. Ale ogólnie jako produkt, z tego co ja rozmawiam, im ktoś jest dalej od Formuły 1, tym bardziej mu się podoba. Więc akceptuję to i totalnie biorę na klatę to, że być może to nie jest film dla nas, panowie, po prostu.
Wyniki finansowe, tak, przeczą waszym ocenom, jak dotąd, ale Thor Silverstone od strony tych, co się znają na Formule 1, czyli a przynajmniej was dwóch. Cezary, czy Mercedes tutaj wróci do gry, czy... To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie będzie o Lewisa Hamiltona, ale czy Mercedes wróci tu do gry?
Myślę, że będzie dużo zależało od tego, jaka będzie temperatura, bo Silverstone potrafi być bardzo gorące. Jak byłem pierwszy raz na tym torze, spodziewałem się deszczu, to był mój pierwszy wyścig, na jakim byłem w życiu, a było po prostu ultra gorąco. I mi się wydaje, że jednak Silverstone to będzie tor, który generalnie będzie bardzo, no, po pierwsze McLarenę, to nie oszukujmy się, to są faworyci, powinni zresztą w zeszłym roku tak naprawdę wygrać, z tego co pamiętam, a mimo tego to zwycięstwo wyrwał im Lewis, no bo to zespół popełniał błędy. McLareny i Verstappen. Nie, dla mnie największe pytanie jest to, czy Red Bull na torze znowu, na którym są te szybkie łuki i na którym być może będzie trochę chłodniej i nawierzchnia nie jest aż tak kropowata, czy będzie w stanie znowu wyszarpać im zwycięstwo, albo przynajmniej podium. I na to bym bardziej liczył. No samo Silverstone to oczywiście tor z jednej strony epicki, no kierowcy go bardzo lubią i faktycznie ciekawie się patrzy, stojąc z boku, jak są te szybkie sekcje, kiedy bolidy tamtędy przejeżdżają, w sensie w tym, że jakby to bardzo krótko trwa. Po prostu i nie ma ich. To jest zresztą bardzo płaski, więc nie ma ondulacji żadnych, nie jest tak jak na Spa. Więc no, z punktu widzenia kierowców jest epicki. Widzów, no nie wiem, to dla mnie to jest trochę jak Monza. Nie? Monza jest taka, moim zdaniem, przereklamowana, tor, na który chociaż raz warto pojechać, ale jakby gdybym miał oglądać ten wyścig na torze, siedząc na trybunach, to by mnie średnio tam jarało, dlatego że po prostu przejeżdża samochód, tak jest jedno super miejsce fajne, które ja widziałem, pierwsza szykana na Monzie, a potem cała reszta, no to... No, jak dla mnie nie jest to fajnie tor do oglądania wyścigu z trybun i podobnie wygląda sytuacja Silverstone. Natomiast za miejscem nie przepadam, bo jest w Wielkiej Brytanii, w środku niczego. I no jakoś tak mój entuzjazm do tej kultury z roku na rok tylko jakby schładzał się, a szczególnie w sezonie 2019 jakby został totalnie załamany.
To ciebie, Bartku, chciałem spytać, czy wracamy do Lewisa Hamiltona, czy wierzysz w niego, albo czy w ogóle można w niego nie wierzyć? Przytaczam jego wyniki w Grand Prix Wielkiej Brytanii od 2014 roku. W każdym roku się ono odbywało. P1, 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 P2, P1, 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 P3, P3 i rok temu również P1. Czy w tym roku też wierzysz, że Hamilton tutaj jest coś w stanie wyczarować? Może to jest po prostu taka zasada, tak jak w drugim bolidzie Red Bulla zawsze się utopisz, tak tutaj 20 się ściga, Hamilton zawsze jest na podium.
Życzyłbym mu tego, bo życzyłbym nam tego, żeby to się stało, bo to byłoby coś fantastycznego i gdzie jak nie tam, ale z drugiej strony to jest Ferrari, a nie Mercedes. I tutaj bardziej myślę w kierunku tej
It's a
Monty
Ferrari.
bym się kierował, jeżeli miałbym dawać mu większe szanse na wygraną w kwestii konstrukcji. Tak jak powiedział Cezary, Red Bull, McLaren, Mercedes, jeżeli będzie chłodniej, a tak jak mówiłeś, Cezary, to sprawdziłem pogodę, słuchajcie, zmieniło się. W tym momencie ma padać i w sobotę, i w niedzielę. 20 parę procent szans, ale spokojnie, to się jeszcze może niestety zmienić. Temperatura około 19-20 stopni, więc w teorii idealne warunki na to, żebyśmy zobaczyli naprawdę fajne ściganie, godne Silverstone na 75-lecie Formuły 1, przecież bo to będzie ten weekend właśnie. Życzę tego Lewisowi, ale nie, gdybym ja miał stawiać moje pieniądze, to nawet jeżeli pada, nawet jeżeli są trudne warunki, no to ciągle większe szanse mają ci, którzy startują z samego czoła stawki, więc ja mimo wszystko stawiałbym na McLaren i może na Maxa Verstappena. Aczkolwiek Ferrari wprowadziło pewne poprawki, wierzę w to, że powiedzą jeszcze, jak powiedzieli A, powiedzą też B i że oni będą konkurencyjni. Natomiast no, nie widzę realnego, namacalnego powodu, żeby mówić, tak, Hamilton wygra, bo wcześniej wygrywał. Chciałbym, żeby historia mogła o tym decydować, ale nie. Ale podium, moim zdaniem, w zasięgu jak najbardziej. To jest to miejsce, gdzie on może realnie celować. Trzecie miejsce, zyskując na walce w czołówce, to jest ten obszar.
Ale to proszę bardzo, to my zawsze obstawiamy na koniec, potem oczywiście z tego będziemy rozliczać. Mamy jednego tutaj widza, który nam zawsze wszystko podsumowuje, punkty karne. Ja nie rozumiem do końca tego, jak on to wszystko wymyślił, ale jest to bardzo imponujące, za co bardzo dziękujemy. I w ogóle dziękujemy za wszystkie komentarze, bo zawsze komentujecie tłumnie i dumnie i myślę, że tutaj pod tym odcinkiem z Bartoszem też się to pojawi. I jak będziecie miło pytać, to poprosimy Bartka, żeby odpowiedział na ze dwa komentarze chociaż. Więc proszę bardzo, ja zacznę. Podium w Grand Prix Wielkiej Brytanii 2025. Moim zdaniem to będzie Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri. Trochę życzeniowo, nawet nie trochę, ale dawaj, dawaj Max. Proszę, Czarku.
Dobra, ja myślę, że wygra Piastri przed Verstappenem i Leclerciem.
Życzeniowo muszę tego Hamiltona na trzecie miejsce na podium wcisnąć, ale to będzie trudne w tym roku. Myślę, że wygra to Piastri, bo Norris wygrał poprzedni wyścig, a drugi będzie Max, trzeci będzie Hamilton. Ale zwróćcie uwagę, że mamy chyba czterech kierowców z Wielkiej Brytanii w stawce, więc tak naprawdę trzech z nich jeździ w tych czołowych zespołach. Russell?
Zapomniałem o nim, faktycznie. A może wielki
Uważam, że
Jerzy?
ma sezon swojego życia. To jest time of his life po
Tak,
prostu. To jest
zgadzam się.
najlepszy George Russell, jakiego ja widziałem w Formule 1 cały czas. Więc
Zgadzam
jeżeli
się.
ma padać, jeżeli ma być chłodno, może Mercedes coś pokaże.
Tak jest. Przez długi czas dla mnie Russell w ogóle był best of the rest. Odejmując powiedzmy McLarena i Maxa Verstappena. Super, na samym początku. Troszkę to się. Ale dobra. Chciałem jeszcze Cię podpytać o Twój podcast z Maćkiem Jermakowym, czyli Prosto z Lawety. I mam dwa konkretne pytania, które mi przyszły do głowy. Po pierwsze. Jak wam się podoba, czy wam się nie kończą tematy, chociaż z tego co Maciek opowiadał, to rozmawialiście już o tych samochodach prosto z lawety już dawno, dawno temu. Potrafiliście w redakcji na przykład usiąść, bo ktoś przeglądał jakąś ofertę. Więc to jest moje pierwsze pytanie. A drugie jeszcze zaraz ci zadam. Więc proszę.
Czy nam się nie
Nie
kończą
po, nie po...
tematy? Nie, nigdy.
Tak, w sensie czy...
To jest żywa materia, to jest to hobby. Zresztą my wszyscy uwielbiamy motoryzację, no inaczej by nas to nie było, bo bądź co bądź Formuła 1 jest częścią tego świata, a nie odwrotnie. Tak zawsze wierzę. Nie kończą się, to jest pewnego rodzaju guilty pleasure. Tak jak kiedyś siadałem wieczorem do konfiguratora Porsche i sobie konfigurowałem, bo zawsze mieli konfigurator w 3D, najbardziej ogarnięty ze wszystkich producentów. Tak, realnie rzecz biorąc, tym guilty pleasure jest to, że sobie odpalasz LX albo Automoto, wiesz, i tak jak mówią niektóre banery na stronach dla dorosłych, oglądaj w swojej okolicy, to ty przeglądasz w swojej okolicy, wiesz, tanie graty za kilka tysięcy złotych. To się nie kończy, to się nie nudzi. Co więcej, też obaj z Maciem uwielbiamy doświadczać motoryzacji w różny sposób. Czy to poprzez ilość samochodów, z którymi mieliśmy kontakt, i na przykład teraz wróciłem do motocykli i dosłownie przed podcastem z wami cały czas słuchałem o Harley'ach na przykład i jak skończymy gadać, to pewnie potem pójdę pojeździć na motocyklu, więc teraz idę znowu w tym kierunku, w który jakby odgrzebałem po kilku latach. To jest jak Formuła 1, to się nie kończy. Twoje spostrzeżenia i emocje, to chodzi głównie o emocje, nostalgię, o te fajne rzeczy, które my bardzo lubimy w sobie pielęgnować i bardzo lubimy sobie nich przypominać, to się nie kończy, to się nigdy nie skończy. Mam nadzieję.
I drugie pytanie, szybciutko mam do was obu, w zasadzie od ciebie Bartku zacznę. Czy myślisz, że za 25 lat, tak jak sobie teraz oglądacie samochody na przykład na tych aukcjach z Olixa z 2000 roku, czy w 2050 roku będziecie sobie tak oglądać samochody z 2023, 2024 jako takie youngtimery wtedy? Czy to jest inny rodzaj motoryzacji teraz i po prostu... I to już się rozsypie za te 25 lat. Nikt nie będzie jeździł, nie wiem, żeby tu nie wspierać żadnego producenta, ale no, Oplem z 2024 powiedzmy.
Im jestem starszy, tym dalej jest mi do takiego stwierdzenia, że teraz to już nie ma niczego, wszystko było kiedyś. Myślę, że teraz też jest i kiedyś też będzie. Będzie trochę inna, a my jako ludzie się szybko adaptujemy do pewnych rzeczy i pewnych zmian. Z takich ciekawostek, jeżeli ktoś na przykład uważa, że motoryzacja się kończy teraz czy w tej erze, Audi, Mercedes i niemal wszyscy producenci, dzięki Bogu, właśnie okazują się gigantycznymi hipokrytami, którzy kilka lat temu deklarowali przejście na samochody wyłącznie elektryczne, teraz mówią, że no jednak jeszcze troszkę to wszystko potrwa, więc wierzę, że to zostanie, że ciągle będą fajne auta, które mają dźwięk, do których można wracać. Jak nie, to myślę, że elektryki i tak mają sobie fajny potencjał w innych obszarach po prostu, a poza tym, co było kiedyś moją ostoją i teraz znowu jest moją ostoją motoryzacji, słuchajcie, motocykle jako motocykle działają na trochę innych zasadach i ta branża moim zdaniem będzie z nami przez cały czas, więc kochajcie albo szanujcie przynajmniej motocykle, bo to jest ten obszar, gdzie próby robienia hybryd albo sprzedaż elektryków po prostu nie działa w ten sposób, bo my ciągle w większości w Europie, może nie w większości, ale w części kupujemy je głównie dla przyjemności, nie tylko do transportu, jak na przykład w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy w innych krajach, więc to będzie zawsze jakiś taki obszar, gdzie będzie jeszcze o czym rozmawiać, tak jak motoryzacja klasyczna. Ja mam nadzieję, że tak będzie. Cezary, nie wiem jak ty sądzisz, też wiem, że uwielbiasz szybkie samochody.
Nie potrafię sobie wyobrazić żadnego klasyka elektrycznego, nie? Że za 20 lat ktoś wyjdzie i powie, no tak, pamiętam jak jeździłem tym elektrykiem, było tak super. Mimo, że ja bardzo lubię samochody elektryczne, żeby nie było, uważam, że są mega dobre, są bardzo niedoceniane. Super fajnie się jeździ, natomiast no, one zatracają duszę, ale tak samo dzieje się z samochodami benzynowymi. Miałem taką przygodę ostatnio, że miałem w teście dwa Mustangi i pierwszy był w manualu Dark Horse V8 i nagle poczułem, że jadę prawdziwym samochodem, tak, że jadę prawdziwym autem, w którym naprawdę dużo ode mnie zależy, chyba nawet na siłę takim zrobionym, żeby nie było łatwe wyczucio, i narowistym takim, które rezonuje, które mruczy i wyrywa, no po prostu super, super fajne uczucie, którego tak dawno nie miałem w samochodzie. Z kolei teraz dzisiaj oddałem, miałem tego Mini Coopera, znaczy nie, Mini JCW, normalną wersję, znaczy kabrioleta. Bardzo nowoczesny, bardzo łatwy w prowadzeniu, super fajny samochód, zwinny, szczególnie jak się tak zdejmie, to przypomina go karta, więc z kolei no właśnie ten przejaw tej nowoczesnej motoryzacji, który jest mega fajnym samochodem, ale w większości aut, ja kiedyś lubiłem auta, znaczy generalnie lubię samochody wszystkie, ale kiedyś no każdy samochód każdej marki, czy to była Skoda, czy Mercedes, no każdy miał dla mnie swoje zalety, miał jakiś charakter. Moim zdaniem ten charakter, on znika, dlatego że mamy te korporacyjnie wszystkie platformy takie same, silniki takie same, podzespoły takie same, się też do Opla, do Citroena, czy do DS-a i jesteś w stanie znaleźć wspólne komponenty, prawda, bo to jest jeden i ten sam koncert niż jeszcze kilka innych samochodów. Więc one się wszystkie, nawet jeśli chodzi o stylizację, zaczynają zlewać, więc ja no, mam swoją kochaną Hondę Civic Typer FK8 i trzymam ją, garażuję, po prostu, bo uważam, że to jest jeden z ostatnich prawdziwych, fajnych samochodów, jakie były produkowane i że za 20 parę lat to będą tylko takie rodzynki jak właśnie ten Mustang, może kilka innych, nawet BMW-ki, kurde, wsiadasz do BMW, ma napisane 330, czy nawet chyba teraz nawet 335 ma napisane na klapie, odpala silnik tam 2 litry turbo.
Tak,
co to jest w ogóle?
Ale powiem wam, że ciekawe jest na przykład to, że mam Corvette C6, tam jest V8, 450 koni super. I tak dalej, to było moje marzenie, wiesz, jak grałem w Tesla Unlimited kiedyś i to jest super auto, dla mnie jakby super, w sensie, że jest fajnym samochodem, ale tylko w pewnym obszarze, tylko w pewnych okolicznościach, tylko jak jest ciepło, jest sucho i opona się klei, wtedy możesz to zrobić. ostatnio kupiłem sobie TT-tkę pierwszej generacji z jakiegoś głupiego, sentymentu dzieciństwa w ogóle, bo mi się kiedyś podobała, a teraz one są jeszcze dostępne i już powoli wymierają, po prostu znikają i już moim zdaniem nie są w tym etapie, że to jest auto trochę przypałowe. Uważam, że teraz to jest już wybór kogoś dość świadomy. Kupiłem taką, która jest na żółtych blachach, to jest prawdopodobnie pierwsza TT-tka na żółtych blachach w Polsce, którą mam i tam jest prosty, żeby nie mówić prostacki, silnik 1.8 turbo, manual pięciobiegowy napęd
na przód.
Słuchajcie, ja zapomniałem o tym, jak zajebistą rzeczą jest turbodziura w samochodzie. Jak tam jedziesz turbo sprężarką, to jest napęd na przód, tak jak powiedziałeś, Widowmaker, ten tył jest naprawdę dość lekki, jak skręcasz i to jest moim zdaniem dziwnie nadsterowne auto przednionapędowe. On jest mega dziwaczny. Jazda tym Audi, które kosztuje 11 tysięcy złotych, da się je kupić w miarę dobrym stanie za 11 tysięcy złotych, daje mi tak dużo dziwnej satysfakcji i dziwnej frajdy, jakiej dawno nie miałem. Miałem wcześniej Civica Type R, ja miałem UFO 2.0 benzyna wolnossące 200 koni. Rany boskie, wiercisz to po prostu do 9 tysięcy prawie i to idzie. Wierzę w to, że znajdziemy substytut dla takich emocji w przyszłości. Jeżeli nie będzie to samochód, to ja pójdę w motocykle, wtedy już, ale tak jak mówił Cezary, jak wy macie samochód spalinowy, słuchajcie, szanujcie go, trzymajcie go, ale ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, jeździcie nim jak najwięcej. Naprawdę, jeździcie nim ile się da, nakręcajcie przebieg i po prostu nie róbcie z niego eksponatu muzealnego. Szanujcie, dbajcie, wymieniajcie rzeczy, ale jeździć, obserwować, jeździć, dbać, prosto z lawety.
I tym miłym akcentem zakończymy CoDrive 85. Naszym dzisiejszym gościem był Bartosz Pokrzywiński. Bartku, bardzo miło było z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja. I co? Nie widzimy się, bo nie jedziemy wszyscy razem do Wielkiej Brytanii, ale duszą będziemy w tym samym miejscu, tam o tej 15 w niedzielę, więc miłego wyścigu nam życzę, życzę nam tego deszczu, może nawet w tej Wielkiej Brytanii i do usłyszenia niedługo. Dzięki bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Thank you.